Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czwartego maja wita Państwa Krzysztof Bronk. W Watykanie rozpoczęła się medyczno-duszpasterska konferencja o niewidomych. Będziemy na ten temat rozmawiać z arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim, przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, która jest organizatorem tego wydarzenia. Na zakończenie programu nadamy felieton bioetyczny księdza Piotra Kieniewicza, tym razem o mentalności antykoncepcyjnej, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy. Problem ubóstwa w dzisiejszym świecie poruszył papież na wspólnej audiencji dla 5 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, którzy złożyli listy uwierzytelniające. Reprezentują oni Etiopię, Malezję, Irlandię, wyspy Fidżi na Oceanie Spokojnym i Armenię. Każdy z nich, z wyjątkiem nowego przedstawiciela Irlandii, jest równocześnie ambasadorem w którymś z krajów europejskich, gdzie stale zamieszkuje. Ten ostatni natomiast pozostaje w stolicy swego kraju Dublinie, gdzie jest sekretarzem generalnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego poprzednicy mieli ambasadę przy Watykanie, którą władze irlandzkie ostatnio zamknęły.
Dzisiejszy rozwój środków przekazu pozwala nam zorientować się, jak wielkie cierpienia na całym świecie sprawia ludziom ubóstwo, zarówno materialne, jak i duchowe, zauważył Benedykt XVI. Konflikty, głód, epidemie zwiększają je dramatycznie. Światowy kryzys gospodarczy dotyka coraz liczniejszych rodzin. A kiedy obok nędzy istnieje też wielkie bogactwo, rodzi to poczucie niesprawiedliwości, które może stać się przyczyną rewolucyjnych wstrząsów. Państwa winny zatem zabiegać, by nie narastały nierówności społeczne. Rozwój musi być całościowy, nie tylko ekonomiczny. Obok kwestii materialnych trzeba zwrócić uwagę na inny rodzaj nędzy, który wiąże się z utratą odniesienia do wartości duchowych i do Boga. Papież wskazał, że konsumpcjonizm, materializm i dobrobyt nie mogą wypełnić serca człowieka, który został stworzony do nieskończoności.
Największym ubóstwem jest bowiem brak miłości. W nieszczęściu współczucie i bezinteresowne wysłuchanie dodają otuchy. Nawet nie mając wielkich środków materialnych, można być szczęśliwym. Edukacja winna pobudzać do wymiaru duchowego, ponieważ człowiek rozwija się, gdy wzrasta duchowo. Taka edukacja pozwala nawiązywać i umacniać więzi bardziej autentyczne, gdyż otwiera na społeczeństwo bardziej braterskie, mając wkład w jego budowę. Państwa zobowiązane są doceniać swe dziedzictwo kulturowe i religijne. Mają ułatwiać dostęp do niego wszystkim, gdyż przez zapoznawanie z historią prowadzi się każdego do odkrywania korzeni własnej egzystencji. Religia pozwala uznać w kimś innym brata w człowieczeństwie. Dać każdemu możliwość poznania Boga i to w pełnej wolności, to pomóc mu kształtować silną wewnętrznie osobowość. Uzdolni go ona do dawania świadectwa o dobru i pełnienia go nawet wówczas, gdy to kosztuje.
Podziękowanie za niezapomniane dni spędzone na Kubie przesłał Raulowi Castro Benedykt XVI. Tamtejsze media opublikowały papieski list będący pokłosiem marcowej wizyty Ojca Świętego w tym wyspiarskim kraju. Papież wyraża w nim wdzięczność za gościnność okazaną mu przez władze, a także za możliwość spotkania z Kubańczykami. Dzięki temu mogłem umocnić ich wierze oraz zachęcić wszystkich, by poczuli się niezastąpionymi protagonistami w budowaniu pokojowej, świetlanej i pełnej nadziei przyszłości, napisał Benedykt XVI. Zapewnił także o swojej modlitwie, aby Kuba wciąż zdecydowanie postępowała drogą wolności, solidarności i zgody dla wspólnego dobra i właściwego postępu wszystkich swych synów i córek.
Wczorajsza wizyta papieża w Rzymskim Wydziale Medycyny Uniwersytetu Serca Jezusowego stała się okazją, by zaprosić go do odwiedzenia włoskiego parlamentu. Zaproszenie wystosował osobiście i w sposób nieformalny przewodniczący Izby Deputowanych. Gianfranco Fini, stojący na czele Izby Niższej Parlamentu, jest trzecią osobą we Włoszech po prezydencie i po przewodniczącym Senatu. Był więc najwyżej postawioną osobistością polityczną na spotkaniu przed kliniką Gemelli. Podczas krótkiej rozmowy Ojciec Święty życzliwie potraktował zaproszenie, ale oczywiście daleko jeszcze do ustalenia terminu wizyty.
Niewidomi i niewidzący znaleźli się w centrum tegorocznej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Uczestniczą w niej przedstawiciele 50 krajów, duszpasterze, lekarze, wychowawcy i sami niewidomi. Jak podkreśla przewodniczący dykasterii, arcybiskup Zygmunt Zimowski, Kościół ma wielkie doświadczenie w posługiwaniu tej kategorii osób. Szczególne miejsce zajmowali już oni w posłudze Jezusa. Trzeba jedynie, aby otwarcie na niewidomych było obecne we wszystkich kościołach partykularnych i by uwzględniono ich słuszne aspiracje, mówi arcybiskup Zimowski.
3 lata temu zorganizowaliśmy konferencję też międzynarodową na temat ludzi głuchoniemych i ona miała bardzo taką dobrą reperkusję w całym świecie, nie tylko pod kątem nauki, wiedzy na ten temat, ale przede wszystkim duszpasterski i dlatego w tym roku chcieliśmy poświęcić naszą konferencję ludziom niewidomym i słabowidzącym. My wiemy, może nie z własnego doświadczenia, z doświadczenia innych, że brak wzroku jest postrzegany jako jeden z najcięższych rodzajów niepełnosprawności ze względu na poważne konsekwencje, jakie ze sobą niesie w życiu człowieka, w życiu społeczeństwa. Człowiek niewidomy musi być rzeczywiście otoczony wielką opieką.
Rabuni, żebym przejrzał to pod tytuł tej konferencji, widzimy, że w historii Kościoła, począwszy od Ewangelii, właśnie ta troska, opieka o niewidomych ma wielką tradycję. Co Kościół na podstawie tych biblijnych kontekstów chce powiedzieć niewidomym? Co ma do powiedzenia w tej dziedzinie?
W tym kontekście chciałbym zacytować słowa samego Pana Jezusa, który mówił, odnosząc słowa proroka Izajasza w Nazarecie, Duch Pański spoczywa nade mną. Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. A więc Jezus Chrystus mówi o niewidomych. To wyrażenie niewidomi, ono ma podwójny sens, bo ludzie, którzy potrafią widzieć, nieraz nie dostrzegają tego, co powinni widzieć. Odniosę się teraz do słów cytowanych właśnie z Ewangelii świętego Marka. Wiemy, że Pan Jezus, przechodząc ulicami Jerycha, spotyka niewidomego imieniem Bartymeusz, który głośno woła do niego: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ta prośba poruszyła serce Jezusa, który zatrzymał się, jak mówi Ewangelia, kazał go zawołać i go uzdrowił. Można powiedzieć, że decydującym momentem było bezpośrednie, osobiste spotkanie Chrystusa i cierpiącego człowieka. Kiedyś bardzo ładnie komentował tą scenę papież Benedykt XVI w czasie Anioł Pański. Mówił: stają naprzeciw siebie Bóg, który chce uzdrawiać, i człowiek, który pragnie być uzdrowiony. Dwie wolności, dwa zbieżne pragnienia. Co chcesz, abym ci uczynił? Pyta Chrystus. Żebym przejrzał, odpowiada niewidomy. I znów słyszy odpowiedź: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Te słowa, mówił papież, czynią cud, radują Boga, radują człowieka. A Bartymeusz, gdy przejrzał, jak opowiada Ewangelia, szedł za nim drogą, czyli stał się jego uczniem i wyruszył razem z nauczycielem do Jerozolimy.
Księże arcybiskupie, jak Kościół kontynuuje tę misję, ten przykład, który Jezus pokazuje nam w Ewangeliach?
Odczuwamy nową wrażliwość, zapytania, które pochodzą od osób niewidomych. Są to przede wszystkim pytania o relacje, wzajemność, jak również dostęp do różnych posób kościelnych i pełnej komunii we wspólnocie wierzących. W takim kontekście faktyczna odpowiedź osobom niewidomym, pełny udział w życiu wspólnoty chrześcijańskiej jako podmiotu. Ja chciałbym tutaj zacytować słowa Jana Pawła II, który w roku jubileuszowym 2000, kiedy spotykał się z różnymi niewidomymi, niedosłyszącymi, wszystkimi, którzy cierpieli na różne choroby, ale również z ludźmi niepełnosprawnymi, mówił: w imię Chrystusa Kościół zobowiązuje się być dla was coraz bardziej gościnnym domem. Mam nadzieję, że ta konferencja przyczyni się do tego, że Kościół stanie się gościnnym domem jeszcze bardziej dla osób niewidomych na całym świecie.
Księże arcybiskupie, czy ta postawa Kościoła względem niewidomych przekłada się na konkretne apostolstwo?
Ja bym chciał tutaj przypomnieć i przywołać na pamięć to, co robi się w Polsce dla niewidomych. Przecież mamy wspaniały ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych w Laskach imienia Róży Czackiej. Będzie na pewno również wspomnienie o tej, można powiedzieć, świętej zakonnicy, która sama niewidoma poświęciła się do końca niewidomym. To szkoła, która zajmuje się niewidomymi od przedszkola aż do przysposobienia zawodowego. Miałem w Warszawie możliwość wysłuchać koncertu uczniów tej szkoły, bo przecież tam również jest szkoła muzyczna pierwszego stopnia. A więc dziękujemy Kościołowi w Polsce, który rzeczywiście zajmuje się niewidomymi. Również pracując w Radomiu jako biskup, mogłem uczestniczyć kilka razy w szkole dla niewidomych imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie jest przewidziana dyskusja okrągłego stołu i właśnie w tej dyskusji będzie brała udział siostra Irena Sikorska właśnie z Lasek, która przekaże nam, co dzieje się tam na rzecz niewidomych, a zwłaszcza duszpasterstwa niewidomych. Dziękuję księżom biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, aby niewidomi w Polsce byli rzeczywiście brani pod uwagę jako podmiot duszpasterski, a przecież jest również decyzja Konferencji Episkopatu, że niewidomi mogą uczestniczyć we mszy świętej z tymi psami, które podprowadzają ich do Kościoła. To jest właśnie wyraz tej wielkiej wrażliwości Kościoła w Polsce, Konferencji Episkopatu wobec tych ludzi.
Rzeczywiście piękny gest. Księże arcybiskupie, przejdźmy do samej konferencji. Kim są prelegenci, na jakie wystąpienia warto zwrócić uwagę? Kto z Polski też przyjechał?
Już mówiłem, że z Polski właśnie będzie siostra Sikorska, ale na początku przesłanie biblijne wobec niewidomych przekaże nam ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, który jest wspaniałym biblistą i on właśnie ma również doświadczenie względem osób niewidomych, ponieważ prowadził dwie grupy do Ziemi Świętej niewidomych z całej Polski, a więc zaprosiliśmy jego, aby nam rzeczywiście przybliżył to wielkie doświadczenie biblijne. Przecież już w Starym Testamencie w Księdze Hioba czytamy takie słowa. Hiob, przypominając sobie młode czasy, mówił, że często byłem okiem dla niewidomego i byłem nogą dla chromego.
Księże arcybiskupie, na zakończenie naszej rozmowy, co ksiądz arcybiskup jako przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych chciałby powiedzieć niewidomym w Polsce?
Do was, drodzy niewidomi, kieruję moje serdeczne pozdrowienie, przywołując słowa naszego umiłowanego Ojca Świętego Benedykta XVI. Wy nie jesteście tylko odbiorcami ewangelicznego orędzia, ale na mocy waszego chrztu jesteście jego pełnoprawnymi głosicielami. Żyjcie więc każdego dnia jako świadkowie Pana w środowiskach waszego bytowania, umożliwiając innym poprzez was poznać Chrystusa i Jego Ewangelię. Czyli drodzy bracia i siostry, również wy bądźcie głosicielami Ewangelii, bądźcie tymi, którzy w roku wiary rzeczywiście głoszą Chrystusa wszystkim. Szczęść wam Boże.
Mówił arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Mentalność antykoncepcyjna.
Negatywny stosunek Kościoła do postaw i zachowań antykoncepcyjnych istniał od zawsze. Wynikał z jednoznacznego odczytania powołania małżonków do płodności. Ta sama perspektywa wyznaczała i wyznacza kierunek nauczania magisterium także dzisiaj. W tym kontekście swoistym paradoksem jest gwałtowność sprzeciwu wobec nauczania w kwestii antykoncepcji zaprezentowanego przez Pawła VI w encyklice Humanae Vitae. Niewykluczone, że dopiero jej ogłoszenie odsłoniło prawdziwy problem, jaki od dłuższego czasu narastał wśród chrześcijan. Problem mentalności antykoncepcyjnej. Jej istotą jest nastawienie wykluczające posiadania potomstwa w ogóle, albo przynajmniej w chwili obecnej, na mocy apodyktycznej decyzji człowieka. Mentalność antykoncepcyjna ma zatem swój korzeń w decyzji człowieka, by w kwestii posiadania lub nieposiadania dzieci nie oglądać się na Boga i uznać siebie samego za suwerena. Otrzymane od Boga powołanie przestaje w tym układzie odgrywać jakąkolwiek znaczącą rolę. Istotna jest decyzja, własna decyzja. Konsekwentnie za tą decyzją idą środki pozwalające na jej realizację. Dla przeciwdziałania pojawieniu się dziecka stosowana jest antykoncepcja, a gdy zawiedzie, także aborcja. A dla realizacji woli rodzicielstwa, jeśli zawiodą sposoby naturalne, sięga się po in vitro. Mentalność antykoncepcyjna jest zatem wyrazem głębszego zjawiska i jego konsekwencje wykraczają poza sam fakt braku potomstwa. W swej istocie bowiem mentalność zamknięta na życie oznacza odmowę dzielenia się sobą. Jest zatem przeciwna miłości, która jest główną siłą budowania jedności w relacji małżeńskiej. Małżeństwo potrzebuje swojej płodności, by budować własną trwałość. Jedności między mężem i żoną nie osiągnie się za pomocą samej przyjemności związanej ze współżyciem małżeńskim. Przyjemność jest jakby elementem dodanym. Jednakże komunia między małżonkami rodzi się z ich gotowości do dawania siebie. Wzajemność obdarowania męża i żony tworzy przestrzeń, która pozwala dziecku przyjść na świat w bezpiecznym środowisku, gdzie nie tylko jest chciane, ale gdzie przede wszystkim jest kochane w sposób bezwarunkowy. Tymczasem mentalność antykoncepcyjna pojawia się tam, gdzie owego nastawienia ku drugiemu w bezinteresownym darze brakuje. We współczesnym świecie, nade wszystko w tak zwanych społeczeństwach rozwiniętych, dominuje postawa obliczonego na osobiste korzyści egoizmu. Niekiedy jest to swoisty egoizm we dwoje, w którym, jak kiedyś na jednym ze swoich wykładów zobrazował ksiądz profesor Janusz Nagórny, ja kocham siebie, ty kochasz siebie, więc my się kochamy. Takie kochanie siebie nie ma wiele wspólnego z miłością życiodajną, miłością płodną, miłością, z której zrodzić by się mogła wspólnota i w której byłoby miejsce na nowe życie. Wręcz przeciwnie, to swoiste, zamknięte na innych środowisko, w którym znacznie łatwiej znaleźć dążenie do coraz wyższego statusu materialnego niż rzeczywistą troskę o drugiego. To w takim egoistycznym i hedonistycznym układzie pojawił się model związku zwanego z angielska DINKS – Double Income, No Kids – czyli podwójny dochód, żadnych dzieci. Dziecko traktowane jest w nim jako agresor, jako przeszkoda w realizacji wyznaczonych celów, a w najlepszym razie jako poważna niedogodność. Statystyki dowodzą, że przesiąknięte antykoncepcyjnym sposobem myślenia pary nie mają zbyt dużych szans na przetrwanie. Trudno się temu dziwić. Jeśli nie ma w nich fundamentu dla relacji, fundamentu bezinteresownej, ofiarnej miłości, to nie ma też powodu, dla którego małżonkowie mieliby się starać o utrzymanie związku. Z kolei małżeństwa otwarte na życie, czyli takie, w którym małżonkowie są najpierw otwarci na siebie nawzajem, ale też z ich miłości płynie faktyczna gotowość przyjęcia większej liczby potomstwa. Takie małżeństwa są statystycznie zdecydowanie trwalsze, i ryzyko rozpadu jest w nich nieporównywalnie mniejsze. Nie chodzi oczywiście o to, że większa liczba dzieci gwarantuje bezpieczeństwo przed rozwodem, ale że ofiarna miłość daje siły do przezwyciężenia pojawiających się, niekiedy bardzo poważnych, trudności. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kiniewicz, Marianin.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.